Coca-Cola. To ostatni przed końcem 2021 roku odcinek, który jest już poświęcony, tak jak obiecałem w zeszłym tygodniu, reprezentacji Argentyny. Jej podsumowanie zrobiłem wcześniej jeszcze przy okazji Copa America, tego turnieju, który był tak naprawdę w tym roku dla Albicelestes najważniejszy i jednocześnie triumfalnym powrotem na, powiedziałbym, takie łono futbolu grande, czyli tych wielkich. Może, być może nawet i wzięte to trochę w nawias, jakbyśmy spojrzeli trochę na taką aktualną, dotychczasową historię reprezentacji Argentyny, która jednak przez ostatnie lata przyzwyczaiła nas do tego marnowania kolejnego pokolenia za pokoleniem zawodników nad wyraz wybitnych, charyzmatycznych, naprawdę w pewnym momencie nawet można powiedzieć przewspaniałych, ale kiedy przychodziło im zakładać koszulkę tą błękitną, anielską, można powiedzieć, dla Argentyny kończyło się to tylko i wyłącznie srogim rozczarowaniem. 2021 rok dla argentyńskiego kibica, tego reprezentacyjnego, to tak naprawdę pasmo przełamania, takiego, powiedziałbym, triumfu, chyba bardziej prozy nad poezją, ponieważ w poezji to piękno i romantyzm udoskonalone był poprzez wirtuozerię gry, przede wszystkim w wariancie ofensywnym. Natomiast to, co oglądaliśmy w Argentynie w tym roku, to było raczej bardzo silne i nacechowane pragmatyczne podejście, w którym łączono pewne odpowiednie wypracowane latami nawyki indywidualne nad tymi, którzy tak naprawdę do tej reprezentacji dodawali tą nową krew, świeżą przede wszystkim, bo liczba dializ w tej reprezentacji zawsze była ponad normę. Argentyna ma wiele twarzy, przede wszystkim ta pierwsza nie jest już przede wszystkim taka brudna. Lionel Scaloni w moich wielu rozważaniach i wspomnień zawsze był takim trenerem, o którym mówiłem, że no cóż, jak jest tymczasowy, jak tym bardziej tego doświadczenia nie posiada, no to trudno nie mieć wrażenia, że jest to szkoleniowiec, który no cóż, jest tu z braku laku. Mimo iż jego poprzednicy, tacy jak chociażby Sampaoli, Bauza, Sabezia, Maradona, Basile po raz drugi, kiedy lubił moczyć nogi, choć bardziej w winie, aniżeli w wodzie, czy też Pekerman, Bielsa i Pasarella, to byli ludzie, którzy tak naprawdę mieli przed sobą na pewno dużo większe możliwości do tego, żeby z tą reprezentacją sięgać po największe laury. Finalnie kończyło się na tym, że jedyne, co się udawało tym reprezentacjom, no to wygrywać albo młodzieżowe mundiale do lat 20, albo złota olimpijskie, które już przynajmniej od wielu, wielu, wielu lat nie mają już tak dużego poważania w świecie sportu, a tym bardziej tego piłkarskiego. Trenerowi Scaloniemu było trudno. Tak naprawdę przez to, co się jeszcze działo na Copa America w 2019 roku i przechodząc przez lata kolejne, były to tak naprawdę próby zmierzenia się ze wszystkimi problemami. O nich już wcześniej trochę opowiadałem, ale biorąc to wszystko na skrót, Scaloni miał po prostu trudne czasy, okresy, kiedy musiał zdobyć jednocześnie autorytet tej szatni, który przecież na mundialu w Rosji stracił. Był przecież jednym z członków sztabu trenera Sampaoliego, który w dodatku był nawet, można powiedzieć, w drobnym konflikcie i z Sergio Aguero i Angelem Di Marią. Te wspomnienia wróciły w 2019 roku, kiedy drużyna próbowała się odbić od dna, ale cały czas pamiętna faza grupowa wyglądała wręcz dla Argentyny fatalnie. Nawet ta poza niesprawiedliwości, którą postanowiła Argentyna pokazać publicznie po skandalicznym spotkaniu z Brazylią, zwieńczyła ostatecznie miejscem trzecim, kiedy jeszcze zakończyło się to czerwoną kartką dla Messiego w starciu z Gary Medelem w pamiętnym meczu z Chile. Trzeba przyznać, że Scaloni po prostu nie miał łatwo. Każdy ten kolejny dzień to tak naprawdę musiała być to mądra selekcja połączona z tym, jak tymi zasobami odpowiednio zarządzać. I wydaje mi się, że jeśli Scaloni faktycznie jest twarzą tej reprezentacji, to więcej do powiedzenia mają ci, którzy tak naprawdę są za jego plecami, którzy właściwie się wręcz za nim chowają. To z jednej strony Walter Samuel, który jest jego pierwszym asystentem trenerskim, jest to też Pablo Aimar, który jest tym drugim asystentem, chociaż jego rola jest tutaj bardziej skupiona wokół Messiego, który przecież pamiętamy o tym, że dla niego Aimar był wręcz postacią wybitną, jego idolem i dla niego jest tym głosem, który wie więcej. To jest ten mędrzec, który po prostu zdawał sobie sprawę, że może do niego się skierować w każdej, nawet najpilniejszej potrzebie, czy też Roberto Ayala, który przejął taką rolę trochę takiego niby asystenta, choć częściej jest widywany jako osoba, która po prostu odpowiednio dba o to, żeby tej reprezentacji niczego na zgrupowaniach nie brakowało, czyli taki po prostu kierownik tego zespołu, ale mający trochę też do powiedzenia w tematach trenerskich. I ten sztab Scaloniego jest właśnie złożony z ludzi tak naprawdę wybitnych, tych, którym się z reprezentacją nie powiodło, ale ci, którzy w tej reprezentacji grali, kiedy tak naprawdę Scaloni co najwyżej mógłby powiedzieć, że w niej był. Oczywiście, zagrał chociażby na Mundialu w 2006 roku i to jeszcze nawet z Leo Messim w składzie meczu 1/8 finałów z pamiętną bramką, zresztą to słowo klucz, pamiętna bramka Maxi Rodriguez'a, który w tym roku zakończył swoją karierę piłkarską. I wokół właśnie tych mądrych głów, taki dowodzący jak Scaloni, musiał sobie poradzić sobie z tym, żeby ta Argentyna odzyskała swoją tożsamość. Choć nie wiem, czy to, co teraz oglądaliśmy przez ten cały rok, można nazwać nową Argentyną, ale bez dwóch zdań jest to jednak zespół, którego przynajmniej można w teorii się trochę obawiać. To znaczy, trzeba będzie się trochę napocić, mimo iż w tej Argentynie tych wad parę jest. I teraz, gdyby tak to wszystko podzielić, no to z jednej strony wiadomo, bohaterem piłkarskim był bez dwóch zdań Leo Messi. Nie tylko to jest kwestia złotej piłki, ale tego, że wreszcie mu wyszedł ten jeden indywidualny turniej, który wreszcie może przypieczętować to, że z reprezentacją Argentyny, jeśli już zakończy w końcu to granie, no to na pewno nie będzie musiał mówić o tym, że kończy je bez żadnego trofeum. W końcu to mu się udało. Indywidualnie był wciąż tą postacią i ostoją najważniejszą. To wciąż wiele piłek musiało być, powiedzmy sobie, postemplowanych przez samego Messiego. To wciąż Messi był taką najbardziej kreatywną, najważniejszą postacią tej drużyny. Ale tym razem dla jego odmiany największym bez dwóch zdań sukcesem jest niewątpliwie to, że wreszcie dostał odpowiednich partnerów, to znaczy czy tych, którzy przede wszystkim nie musieli się bać tego, żeby również i samemu tą piłkę rozgrywać. I tutaj największe pewnie słowa uznania leżą wśród tych, których może niekoniecznie wymienia się w pierwszym rzędzie, ale moim zdaniem tym największym odkryciem jest Cristian Cuti Romero, ten środkowy obrońca, którego wreszcie Argentyna potrzebowała. I to nie takiego, który po prostu ma 48 tatuaży, z czego tylko i wyłącznie nie na głowie, na swojej twarzy również. To też obrońca, który nie tylko potrafi wysoko latać w powietrzu, odpowiednio się wybijając ze swoich nóg, ale to też ten, który jednak tą piłkę umie rozgrywać i przede wszystkim nie boi się, nie czuć w nim strachu, tylko szacunek, a jeśli przeciwnik go widzi, no to musi się go bez dwóch zdań obawiać. Cristian Romero jest tym na pewno najważniejszym ostoją tej defensywy, nawet jeśli jego forma nie zawsze była równa. Nawet kiedy Argentyna przez większość Copa Ameryki nie mogła skorzystać z jego usług, to wciąż właśnie Cristian Romero był tym najważniejszym, wbrew pozorom, odkryciem tej reprezentacji. Argentyna potrzebowała przede wszystkim obrońcę, który będzie mógł właśnie zaoferować trochę więcej spokoju. Ja wiem, że o Nicolasie Otamendi można mówić bardzo wiele rzeczy, ale na pewno jedną z nich nie jest to, że jest on stabilny. zarówno emocjonalnie, jak i powiedziałbym z formą fizyczną. Z Otamendim problem polegał na tym, że to wciąż zawodnik, który dobrze odbiera piłkę, ma umiejętność wyczucia momentu, w którym należy przeciwnika docisnąć, ale bardzo często Nicolas Otamendi decydował się na niepotrzebne, wręcz można powiedzieć, rajdy, nawet niemalże na połowę przeciwnika. I oczywiście bardzo chętnie chciałby jakąś bramkę strzelić ze stałego fragmentu gry, ale Otamendi wychodził po prostu za wysoko, zostawiając trochę z osamotnionego Cutiego Romero. I być może właśnie dlatego trener Scaloni trochę długo się wahał. Jego faworytem był Lucas Martinez Quarta, był to Herman Pecea. Byli to zawodnicy, o których można powiedzieć, że w tym roku tak naprawdę ich wartość klubowa była raczej sinusoidalna. Zmieniała się bardzo często z tej dobrej na katastrofalną. W reprezentacji obaj nie mają tak naprawdę startu do Romero, co najwyżej mogą rywalizować o to miejsce po Otamendim. Chociaż oczywiście w marzeniach niektórych dobrze by było, żeby właśnie Otamendi tą karierę reprezentacyjną skończył jak najwcześniej, jeśli Argentyna chce wierzyć w to, że ewentualnie chce coś namieszać na Mundialu. Ale żeby tam namieszać, trzeba grać na maksa. W przypadku defensywy Argentyna mocno się opiera właśnie na osobie Cutiego Romero. Te doświadczenie, te umiejętności, które nabył u Gasperiniego w Atalancie, po prostu dały swój wymiar korzystności również dla samej reprezentacji, a i być może samego Tottenhamu. Jest też coś takiego, co również mogło zaimponować na bokach obrony. To przez bardzo wiele lat była pięta Achillesowa tej reprezentacji, mimo różnych nazwisk, które tam grały, chociażby Pablo Zabalety. Wciąż miało się takie wrażenie, że to zawodnicy, którzy jednak przez większość czasu byli tej reprezentacji rozczarowaniem. I to się trochę zmieniło w momencie pojawienia się chociażby na stronie prawej takich osób jak Nahuel Molina czy też Gonzalo Monciel, którzy swoimi umiejętnościami potwierdzają, że Argentyna może chciałaby mieć coś lepszego, ale dobrze, że ma wreszcie zawodników, którzy jednak na tym boisku używają głowy. Z kolei po lewej stronie pojawia się Marcos Acuña, który jednak jest już zawodnikiem dość doświadczonym, który trochę grał z racji eksperymentów na jego pozycji, częściej był widoczny jednak w wariantach ofensywnych akcji Argentyny, aniżeli w destrukcji, no ale wygryzł dzięki temu Nicolasa Tagliafico, który mimo wszystko był bardziej zbalansowany, lepiej działał w obronie aniżeli w ataku, ale po prostu to był zawodnik równy. Natomiast Acuña po prostu, można powiedzieć, na swojej dźwigni był bardziej nastawiony na atak. I to wbrew pozorom dobrze w Argentynie funkcjonowało. To jest obrona być może jednego bardzo mocnego zawodnika, naprawdę, który ocierać się może o ten top środkowych obrońców, choć pracy na pewno jeszcze przed nim całkiem sporo. I tu przynajmniej Argentyna nie ma takiego poczucia strachu, kiedy jeszcze ma na pozycji bramkarza Emiliano Dibu Martineza. Martineza, który jest jednym z wielu Martinezów, których ta reprezentacja Argentyny w swoim składzie posiada, ale chyba tak bardzo charyzmatycznej postaci jak właśnie Emi dawno w tej reprezentacji przynajmniej na bramce nie było. Choć ile legend mówiło się o tym, że bramkarz to musi być wariat, tak Martinez tak naprawdę dojrzewał tymi latami klubowymi spędzonymi w Anglii na to, żeby w końcu znaleźć się w tym miejscu, w jakim jest. Na tą chwilę Martineza nie wiem, czy umieściłbym w top 10 najlepszych bramkarzy świata, bo Argentyńczycy wiadomo, że stawiają go bardzo wysoko i mocno go cenią. Ja powiem szczerze, że spokojnie umieściłbym w takim zestawieniu Martineza, jeśli chodzi o bramkarzy w samej lidze angielskiej. To jest po prostu zawodnik, który się wyróżnia w zakończonym poprzednim jeszcze sezonie. Dibu Martinez był zawodnikiem, który nawet był w czołówce, takiej powiedziałbym żelaznej trójce między, myślę, Alissonem i Edersonem w moim tylko przypadku. z pewnymi ograniczeniami, uważam, że po prostu Martinez był bardzo wysoko. Ktoś może się z tą opinią zgadzać, bądź też nie, ale myślę, że po prostu jakby sumą wszystkich szczęść dla odmiany w przypadku Martineza było to, że to był zawodnik, który swoją ekscentryczność łączył również z bardzo dobrym refleksem. To Argentynie bardzo mocno pomogło w ciągu tego roku. Było to bardziej widoczne na Copa America. Pamiętne rzuty karne z Kolumbią, tańce, a zwłaszcza rozmowy, które były przeprowadzane z Kolumbijczykami podczas jedenastek, zapadły bardzo mocno w pamięć. Ten trash talking, czyli ta gra słów, wyraźnie dała do zrozumienia, że Martinez się przy tym naprawdę dobrze bawił, ale miało to przede wszystkim najważniejszy atut. Kolumbijczycy byli wyprowadzeni z równowagi i to dzięki temu Argentyna wówczas te rzuty karne z Kolumbią wygrała. Martinez swoją charyzmatyką, można powiedzieć, że dla tej reprezentacji daje bardzo, bardzo dużo. Ale inny bohater znajduje się na środku pola. Jeszcze w Copa Ameryce sprzed 2 lat taką wydawało się postacią dość ważną będzie Leandro Paredes. Wówczas zawodnik wcześniejszych takich klubów jak AS Roma czy Zenit Sankt Petersburg, który teraz reprezentuje barwy Paris Saint-Germain, miał w sobie na pewno element takiego głębokiego, umiejętnego rozgrywania piłki, łączonego również z odpowiednim ustawianiem się i grą w destrukcji. Wszyscy liczyli, że w momencie tych 2 lat, które upłynęły od tamtego turnieju, zobaczymy Paredesa w jeszcze lepszym wydaniu, a nawet jeszcze lepiej funkcjonującym. No i trochę niespodzianka, bo jednak na tym etapie objawił się ktoś zupełnie inny, czyli Rodrigo de Paul i jego przygoda z Atletico Madryt, która się dopiero rozpoczęła, również pokazała, że to jednak w zawodniku trochę wszędobylskim, bo jednak De Paul uaktywniał się na różnych miejscach na murawie i w tym wypadku to chyba właśnie z De Paulem wiązane są teraz trochę większe te nadzieje. Wybiegany, twardy, taki powiedziałbym po prostu gaucho z zasadami. Argentyńczyk, który po prostu pracuje, ale nawet jeśli biega, to biega we właściwym kierunku, a nie biega dla samego biegania. Można rzec, że lepiej mądrze stać, aniżeli głupio biec. De Paul jednak biega trochę więcej niż w tym powiedzeniu się tych słów znajduje i ma to też potwierdzenie. Środek pola faktycznie Argentyny funkcjonuje lepiej właśnie z osobą Rodrigo de Paula, aniżeli Leandro Paredesa, którego jeszcze potem próbował rotować trener Scaloni z osobą Guido Rodriguez'a z Betisu Sevilla, który miał dużo lepszy turniej Copa America niż ostatnie mecze eliminacyjne do Mundialu, które mimo wszystko nie wyglądały jednak w przypadku Guido Martineza najlepiej, więc pewien znak zapytania na tej pozycji takiego destruktora gry się znajduje wiele. Mniej trochę wątpliwości byłoby przy Giovanni Lo Celso, który co prawda dalej fizycznie jest zawodnikiem, który nie jest w stanie wytrzymać tak na dobrym, równym poziomie całe spotkanie, ale to też był jeden z lepszych roków w reprezentacji w jego wykonaniu i tu też się potwierdziło to, że jednak z zawodnikiem, który ma bardzo dużą wizję gry, też można do spółki z De Paulem zorganizować te akcje o wiele, wiele lepiej. I myślę, że dla tego drugiego zawodnika Tottenhamu obok Romero też można dorzucić parę pochwał, chociaż akurat jego forma też nie była zbytnio mocno regularna, ale miał ten właśnie atut, że ten jeden magiczny błysk w jego wykonaniu był naprawdę, naprawdę bardzo wyjątkowy i w trakcie meczów chociażby z Urugwajem podczas eliminacji do Mundialu potwierdziło się to, że jednak z Giovanniego Lo Celso można mieć naprawdę bardzo duży pożytek, jeśli ta forma oczywiście dopisuje. No i cóż, teoretycznie na końcu zostawiłbym po prostu 3 takie postacie w ofensywie, które się mocno wyróżniały. z jednej strony był oczywiście Messim, o którym już wszyscy powiedzieli wszystko. I właśnie te wszystko i wszyscy może trochę pomijają w tym wszystkim Angela Di Maria, który miał wreszcie w końcu taką okazję do tego, żeby udowodnić sobie, że też może z tą reprezentacją na etapie już powolnego rozbratu jeszcze dać jej tą nutkę magii. Na pewno wielu będzie tęskniło za Angelem, nawet jeśli zdarzało mu się irytować, kiedy musiał z braku laku tak naprawdę występować na pozycji lewego skrzydłowego. Jego naturalność pech polegał na tym, że po prostu miał Messiego za konkurenta na tym boku, a te ewolucje pozycji sprawiały, że Messi zaczyna lepiej funkcjonować jako środkowy i jeśli te nawyki udało się jakoś wyplenić, no to dzięki temu również i sama reprezentacja mogła dzięki temu grać o wiele lepiej. Angela zapamięta się przede wszystkim za to właśnie bardziej Copa America, czyli to, jak świetny duet potrafił kombinacji tworzyć z Messim i ta bramka w finale z Brazylią po asyście Rodrigo de Paula z prawie połowy boiska, to był tak naprawdę creme de la creme jego kariery i ten najważniejszy moment jego nawet piłkarskiej przygody, gdyż on wielokrotnie zaznaczał, że triumf z reprezentacją Argentyny jest tym najważniejszym od wszystkich klubowych, które po prostu zdobył razem wzięte. I Lautaro Martinez. Ostatnia taka naprawdę powiedziałbym deska nadziei, jeśli chodzi o taką klasyczną dziewiątkę, bo Argentyna będzie miała problemy i to bardzo duże. Otóż jak nie ma Lautaro Martineza, no to ktoś musi na tej dziewiątce grać. Opcji trochę Scaloni miał. Miał do wyboru dwie Koreę, ale nie północną i południową, tylko Angela i Joaquina. No, ale to są zawodnicy, którzy może niekoniecznie za bardzo pasują do roli dziewiątki, takiego egzekutora. I tutaj wymagane jest to, żeby jednak z jednej strony doceniać, że Lautaro Martinez jest zdrowy i skuteczny, bo i to właśnie jego skuteczność również zaważyła o tym, że Argentyna też na Copa America mogła święcić swoje triumfy, tak samo jak i w meczach eliminacyjnych, ale z drugiej strony jest też obawa, że gdzieś te alternatywy się trochę wysypują. Bo z jednej strony na przykład reprezentacja Argentyny musiała się pożegnać z Kunem Aguero i to w takim najboleśniejszy sposób, ponieważ z przyczyn zdrowotnych Sergio nie będzie mógł w ogóle kontynuować gry w piłkę, co jest niewątpliwie dużym bólem dla samego zawodnika, jego kibiców, ale nawet również tego, że dla reprezentacji Argentyny udało mu się też załapać, chociaż w roli bardziej marginalnej, ale udało mu się jednak też to Copa America wywalczyć, bardziej dokładając cegiełkę w meczu z reprezentacją Boliwii. I wówczas dobijamy do takiego miejsca, gdzie po takich podsumowaniach, wymienieniu tych paru najbardziej istotnych nazwisk dla tej reprezentacji, otwiera się zasadnicze pytanie, co reprezentacja Argentyny będzie chciała zrobić w roku 2022. No cóż, kibice tworząc i generując masowo w tysiącach i setkach tysięcy memów, zaznaczyłaby, że ta słynna La Scaloneta, która po prostu jest generacją Dorada, oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu i tak naprawdę w bardzo mocnym cudzysłowie, będzie musiała się starać skupić na tym, żeby pewne swoje wizje udoskonalić. Na pewno jedną z nich jest to, że ta reprezentacja nie jest faworytem do wygrania Mistrzostw Świata. A żeby tego nawet dokonać, to ta reprezentacja musiałaby naprawdę poprawić bardzo mnóstwo rzeczy, ale również i w gatunku piłkarskim, jak i taktycznym. Argentyna jest zespołem pragmatycznym, do bólu. Nie będzie strzelała worka bramek, chyba że jej rywalem będzie drużyna pokroju, no nie wiem, Kataru, ale będzie to jednak reprezentacja, która będzie się skupiać na tym, żeby powiedzmy zdominować środek pola i te formacje muszą przede wszystkim bardzo dobrze funkcjonować. Z jednej strony jest bardzo dobra atmosfera w reprezentacji, ale z drugiej strony są też zawodnicy, którzy mogą w pewnym momencie bardzo mocno zaważyć na tym, że gdzieś może się gra Argentyny mocno posypać. Z jednej strony jest to Nicolas Otamendi, bo myślę, że to jest pierwszy problem reprezentacji. Myślę, że drugim problemem jest też Leandro Paredes, który choć jest kumplem Messiego, ale jednak w reprezentacji ma, tak samo jak i w karierze swojej klubowej w PSG, naprawdę bardzo trudne momenty. No i alternatywa dla Lautaro Martineza. To są trzy najbardziej ważne, palące problemy reprezentacji, jeśli chodzi o kadrę, którą w pewnym stopniu można załatać przynajmniej na dwóch opcjach, no bo ta trzecia, czyli alternatywy dla dziewiątki, to już jest trochę wyższe wyzwanie dla Argentyny. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest to, że jeśli chodzi o wybór środkowych obrońców, Argentyna ma wielu, ale każdy wymięka przy Lisandro Martinezie. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w reprezentacji wciąż pomijana jest osoba Nicolasa Senesiego, chociażby z Feyenoordu Rotterdam, ale na całe szczęście jeszcze Scaloni dobrze, że widzi jeszcze Lisandro Martineza, stopera Ajaxu Amsterdam, który też trochę ewoluował, jeśli chodzi o swoją pozycję, bo z jednej strony to był zawodnik, który grał jako defensywny pomocnik, mocno na środku, który wykorzystywał przede wszystkim swoje bardzo precyzyjne pasy, które z jednej strony są świetnie widoczne cały czas w Ajaxie, a Argentyna chyba niekoniecznie chce próbować tego rozwiązania. Wielu czasem tłumaczy, że jest to też kwestia tego, że Lisandro brakuje centymetrów. No, jeśli ktoś by chciał wiedzieć, dlaczego centymetry w życiu są jednak tak bardzo ważne, to wystarczy spojrzeć po prostu na środek obrony Argentyny. Dwa rosłe chłopaki jak Romero i Otamendi to bardzo fajne wieże, tylko że jedna jest po prostu niestabilna i cały czas rwie się do przodu, zostawiając właściwie dużą pustkę i próbując potem za tym wszystkim jakoś nadrabiać, będąc już całkowicie spóźnionym. A z drugiej strony jest zawodnik, który działa na chłodno. Nie kalkuluje, działa, ale jednocześnie wszystko jest już z góry wiadome, jeśli chodzi o to, że to miało więcej sensu. Lisandro Martinez jest o wzroście Carlesa Puyola, 1,78 m. W powietrzu, no może nie będzie wygrywał pojedynków z Goliatem, ale będzie oferował tą rzecz, której Nico Otamendi ani nawet Cristiano Romero nie posiadają. Niesamowitego sposobu rozgrywania piłki. Lisandro Martinez to jest ten obrońca, który wreszcie tą piłkę umie rozgrywać. Ale żeby wykorzystać ten element, wydaje mi się, że Argentyna będzie potrzebowała do tego na pewno jeszcze jedne jego rozwiązania, czyli znalezienie odpowiedniego zawodnika ze środkowej pozycji, czyli piątki, do tego, żeby próbowała po prostu wypełniać tą lukę, kiedy Lisandro wychodzi do przodu, czyli po prostu grać w destrukcji. Guido Rodriguez byłby nawet dobrą opcją do takiej rotacji. Z kolei Leandro Paredes ma ten problem, że on tą piłkę chce trochę holować, w stylu trochę Evera Banegi. To Argentynie nie jest potrzebne, no bo nie możemy liczyć na aż dwóch zawodników na podobnych siebie pozycjach. To jest problem jeden. I myślę, że gdyby Scaloni chciał trochę, powiedzmy, usprawnić ten element, to myślę, że zdecydowałby się właśnie na Lisandro Martineza. Natomiast Herman Pezzella czy Lucas Martinez Quarta to nie są absolutnie zawodnicy do tego, żeby takie założenia wypełniać. Ba, oni nawet w grze w destrukcji nie są na tyle dobrzy, żeby w tej reprezentacji grać. Powołania dostaną, są gorszymi zawodnikami od Senesiego, ale będą grać, no bo być może jednak wciąż w tej reprezentacji będzie funkcjonowało to, że kiedy wygrywasz, no to mnóstwo pijawek cię otacza. I na pewno jedną z nich jest chociażby cała zgraja menadżerów, która na przykład pompuje takiego zawodnika jak Julian Alvarez. To jest zresztą zawodnik, który w tej reprezentacji będzie funkcjonował, ale najgorsze jest to, że nie dlatego, że on jest bardzo dobry, tylko dlatego, że trzeba go wypromować na ten wyjazd do Europy, żeby River zarobiło pieniądze. Niestety, Na ten moment, jak również i powtarzałem to tydzień temu, Alvarez nie nadaje się do reprezentacji Argentyny i nie ma absolutnie umiejętności do tego, żeby stanowić wartość dodatnią. Chyba że w końcu wyjedzie do tej Europy i będzie po prostu w niej grał. Jeśli będzie funkcjonował na odpowiednim poziomie, wtedy do tego tematu możemy bez problemu wrócić. Ale na tym etapie nie ma żadnej właściwie logicznej przesłanki do tego, żeby Julian Alvarez był zawodnikiem, a nawet starterem tej reprezentacji. Wybijmy sobie to po prostu z głowy. On może być, powiedzmy, w tej rotacji, może być w szerokim składzie, ale nie wyobrażam sobie, żeby zawodników tego typu w ten sposób promować i dopieszczać. Kiedy na przykład tych szans nie dostaje Lisandro Martinez. I jest jeszcze jedna rzecz, której Argentyna będzie musiała się na rok 2022 roku bardzo mocno wyzbyć. A to krótki temat jest. Życie bez Leo Messiego. Nie ukrywajmy, że kiedyś nastąpi ten moment i on jest o wiele bliższy niż nam dalszy, że Messi w końcu przestanie grać w piłkę, ale zacznie od reprezentacji Argentyny. W związku z tym Argentyna musi zadbać o to, żeby kolektyw w końcu przejął jakby większą rolę do tego, żeby Argentyna mogła lepiej funkcjonować. Po prostu. Jeśli ma być lepiej, to właśnie w takich zawodnikach jak De Paul, Martinez, już nawet trochę mniej Di Maria, bo to też jest podobny przypadek, jak chociażby może się odzyska Paredes, bo też możemy przecież dobrze wierzyć, że nagle mu jego forma wyskoczy i będzie dobrą piątką. Cała pozostała ekipa będzie musiała dawać z siebie więcej, ba, będzie musiała się pokazywać do gry. Czasem wygodnie było przez wiele lat zawodnikom oddać piłkę do Messiego i pozwolić mu grać. Teraz to zamienia się raczej w moment, kiedy mieliśmy etap stemplowania, czyli podbijania tego, że ja dotknę tej piłki i gdzieś ją odegram, może z tego bramkę strzelę, może coś z tego wszystkiego jeszcze zmienię. W każdym razie Argentyna musi nauczyć się żyć bez Messiego, bo ten etap już powoli zaczyna wybijać. Mundial w Katarze to będzie ostatnia impreza z udziałem Messiego. Wątpię, żeby po prostu zabrał się za coś innego. Nawet jeśli kibice argentyńscy będą płakać, naprawdę w morze łez, a nawet oceany będą wylewać, żeby tylko i wyłącznie Messi nie kończył tej kariery reprezentacyjnej, to w końcu nadejdzie. Messi prędzej czy później w tą piłkę przestanie grać. I w związku z czym Argentyna musi zadbać o to, i konkretnie to jest rola Scaloniego, żeby jakość tej reprezentacji nie spadła z powodu braku Messiego. I nawet Angela Di Maria. Tak, może brzmi to trochę jak załącznik do maila, ale ma to jednak olbrzymie, bardzo duże znaczenie. Bo Argentyna w końcu straci tych zawodników naprawdę z bardzo wysokiego topu, bo w końcu ci, którzy są następni w kolejce, nie posiadają talentu takiego jak Messi, tylko będą musieli po prostu wcielić się w rolę takich zawodników jak chociażby Rodrigo De Paul czy właśnie Lautaro Martinez. Czy będzie to nazwane kryzysem? No, może niekoniecznie, jeśli Argentyna faktycznie będzie się w tym odpowiednim kroku rozwijać. Przed Scalonim niewątpliwie bardzo trudne zadanie. Udowodnienia sobie i innym, że Argentynę będzie stać na to, żeby przynajmniej ten sukces mógł zaowocować w przyszłości czymś lepszym. I ta wiara musi zostać potwierdzona właśnie tym, by Argentyna zaczęła taktycznie jeszcze bardziej odchodzić od Messiego i stawiać na swoje własne atuty. Może to być i Nico González, czyli ten skrzydłowy, powiedziałbym wręcz obunożny, bo naprawdę i prawą, i lewą nogą na przykład gra bardzo dobrze. To jest też być może okazja, żeby uruchomić Paolo Dybale. Tych rozwiązań jest naprawdę całkiem sporo i na pewno będzie to wyzwanie dla Scaloniego i sztabu, żeby to dobrze uzupełnić. Czy Argentyna przegra po 27 meczach z rzędu jakieś spotkanie? No, ja nie wykluczam, że każda seria kiedyś się kończy. Przecież w przyszłym roku mamy Mundial, ale mamy przed sobą jeszcze kilka spotkań eliminacyjnych. No i również też mecz o taki super puchar świata, czyli pojedynek z mistrzami Europy, czyli z reprezentacją Włoch w Londynie w prestiżowym spotkaniu, który będzie na pewno pierwszym dość ważnym testem, który pozwoli nam ocenić, na którym etapie będzie ta reprezentacja Argentyny się znajdować. Ale też jest jeszcze jedna też strona. Wielu z nich na pewno Copa America oglądało. Takie czołówki jak Francja, Niemcy, można tak wymieniać nieskończoność, jak i Hiszpania, doskonale wiedzą, że ta Argentyna gra jak będzie tylko mogła. To nie jest na pewno wirtuozeria, tylko po prostu siła pragmatyzmu, czyli tego słowa, które już przynajmniej nie raz, nie dwa w ciągu tych ponad pół godzin z siebie wyplułem. Wyplułem. To jest bardzo ważne sformułowanie. I myślę, że gdyby Argentynie dać trochę właśnie czasu, no to nawet mając na uwadze to, że Argentyna już jest tego mundialu pewna i może swobodnie po prostu sobie tym czasem dysponować, to tym większa będzie odpowiedzialność na Scaloni, żeby może nie myślał o Mistrzostwie Świata, bo na to Argentyna będzie potrzebowała po prostu coś więcej niż to, co z Copa America, ale życzyłbym sobie, żeby ta Argentyna po prostu robiła postęp. Ale ten postęp związany jest przede wszystkim z taktyką, odejściem od Leo Messiego i na pewno umiejętnym wybieraniu tych, którzy po prostu będą dla tej reprezentacji stanowili wartość dodatnią, a nie ujemną. I myślę, że to dla kibiców Argentyny będzie bardzo ważne, bo to, jakie problemy mają chociażby Urugwajczycy, no to jest temat na zupełnie oddzielną historię. A z mojej strony to już jest tyle, jako że już mamy niedługo okazję wejść w rok 2022, no to po prostu życzę wszystkim po prostu wszystkiego, co najlepsze. Wszystkiego. Wszystkiego. No i jeszcze raz wszystkiego. Z mojej strony to tyle. Adios.